Pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pater noster, pies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Bardzo pięknie. Drodzy Państwo, to kolejna konferencja biblijna poświęcona modlitwie Pańskiej. Bardzo się cieszę, że kolejny raz zebraliśmy się na tę wspólną medytację, medytację biblijną. I bardzo się również cieszę z tego, że te konferencje umieszczane później w internecie trafiają naprawdę bardzo, bardzo daleko. Dzisiaj dla przykładu, będąc na uniwersytecie, otrzymałem list od Polaka, który mieszka w Pittsburghu, w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, i napisał bardzo piękny, bardzo miły list nawiązujący właśnie do tych konferencji, wyznając, że ich od długiego czasu słucha. Więc jeżeli ten Pan będzie miał okazję usłyszeć, to bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Natomiast widać to, że te współczesne środki przekazu, te możliwości, jakie daje współczesna technika, są przeogromne. Tym niemniej to, czego dokonujemy, to przede wszystkim refleksja taka wewnętrzna, to przede wszystkim medytacja. Dzisiaj dochodzimy do kolejnej prośby modlitwy Pańskiej. Jest to piąta prośba modlitwy Pańskiej, ze wszystkich próśb najdłuższa. Proszę Państwa, ta prośba brzmi: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Proszę zwrócić uwagę, to może pierwsza sprawa, że modlitwa Ojcze Nasz mogłaby brzmieć tak. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Gdyby tak brzmiała, byłaby najzupełniej zrozumiała. Byłaby logiczna. Ale brzmi inaczej. Otóż ta prośba ma dwie części. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dlatego w punkcie wyjścia musimy zauważyć, przypomnieć sobie to, o czym mówiliśmy jeszcze jesienią na pierwszych konferencjach, że modlitwa Ojcze Nasz jest odpowiedzią Jezusa na prośbę skierowaną do Niego przez uczniów. Uczniowie powiedzieli tak: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan Chrzciciel nauczył swoich uczniów. I podkreślaliśmy wtedy bardzo mocno, Jezus nie powiedział, to teraz pomodlimy się razem. Tylko Jezus powiedział, kiedy się modlicie, mówcie. Jest to modlitwa uczniów Jezusa, wyznawców Jezusa. Proszę zauważyć, że tej prośby modlitwy Pańskiej Jezus nie mógłby odmawiać we własnym imieniu. Jezus nie mógłby przyłączyć się do naszego wołania: odpuść nam nasze winy. Aczkolwiek przyłączył się do drugiej części, kiedy na krzyżu wołał: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ale Jezus nie ustawia się w szeregu wszystkich innych ludzi. Nie ustawia się w szeregu całej ludzkości. Dlaczego? Bo grzech go nie dotyczy. Bo winy nie zaciągnął osobistej, indywidualnej. Został obarczony naszymi grzechami.
Jak mówi prorok Izajasz, spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Ale ta prośba modlitwy pańskiej, powtórzmy raz jeszcze, bo to bardzo ważne, to jest nasza prośba, której Jezus chce nam podać pod rozwagę i chce, żebyśmy ją odmawiali. I jest to jedyna prośba modlitwy pańskiej, która jest dopowiedziana, uzupełniona o warunek, warunkowa. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom, to piąta prośba modlitwy pańskiej staje się bezprzedmiotowa. I dopiero teraz możemy przystąpić do rozważenia szczegółowego treści tej modlitwy. Ona bardzo brzmi dosadnie, mocno, wtedy, gdy ją najpierw przeczytamy w języku greckim, czyli w tym, w którym zachowała się w kanonie Nowego Testamentu. Proszę posłuchać. Nawet jeżeli ktoś z Państwa nie rozumie wszystkiego, to nic nie szkodzi. Chodzi o to, żeby posłuchać tej modlitwy w jej oryginalnym nowotestamentowym brzmieniu. Kai apeskeminta ofeilema tachemon hoskai hemmeis apekamen tois ofeileitais hemon. Powtarzają się pewne słowa tak jak w języku polskim. I kai apes, i przebacz nam ta ofeilema tachemon winy nasze hoskai hemmeis tak jak my apekamen. Przebaczamy, odpuszczamy, to jest ofeilejtaistemon, tym, którzy zawinili przeciwko nam. Wszystkie słowa są jasne, wszystkie słowa są klarowne. Ale daleko bardziej ciekawa, wymowna jest ta modlitwa, gdy dokonamy jej retranslacji na język hebrajski. Znów proszę się nie przejmować, że może to być trudne, ale nie o zaspokojenie ciekawości chodzi, tylko o wydobycie pewnego bardzo ważnego szczegółu, który w języku polskim nie jest widoczny, natomiast w języku hebrajskim jest bardzo odczuwalny. Po hebrajsku ta prośba brzmi tak. We salanu masanu kaser gam anachnu nasanu lekebitem. We salanu, podnieś nam, dosłownie, podnieś nam masanu, nasz ciężar, to, co nas gniecie. Kaser gamanachnu, tak jak my, nasanu lechewienu, podnosimy, dosłownie, ciężary tych, którzy zaciągnęli winę wobec nas. Otóż proszę zauważyć, że w języku hebrajskim wina to jest tak jak ciężar, który człowiek niesie. Jak potężny ciężar, z którym musi się uporać. Jak coś, co go przytłacza. Wina, żebyśmy mogli modlić się tą modlitwą należycie, to trzeba ją uznać. Trzeba uznać, że istnieją winy, przewinienia, które stanowią ciężary. Wina jest bliska pojęcia grzechu, ale nie pokrywa się z pojęciem grzechu, bo być może, nie mamy tutaj czasu, żeby to rozważać, są takie grzechy, w których człowiek zaciąga winę na przykład tylko wobec Boga, czy wobec Boga. Może każdy grzech jest jakąś winą wobec Boga, ale w modlitwie Ojcze Nasz chodzi o winy, które zaciągamy przede wszystkim względem innych ludzi i które inni ludzie zaciągają wobec nas. Taka wina jest jak ciężar, który człowiek dźwiga. Żeby można było się modlić tą prośbą, to powtarzam, trzeba uznać, że wina istnieje, że są w świecie winy, że są grzechy, że jest zło, które świat gniecie i przygniata różnych ludzi, także tych, którzy nam wyrządzili krzywdę, czy wyrządzili jakieś zło. To wcale nie jest takie proste, dlatego że we współczesnym świecie pojęcie winy, tak jak i pojęcie grzechu, zostało wypchane właściwie poza powszechnie przyjęty język i jest wypierane ze świadomości. Mówi się o dyskomforcie, mówi się o złym samopoczuciu, psychologizuje się to, co człowiek przeżywa. Natomiast wina jest pojęciem moralnym. Otóż ucieka się od uznania winy, dlatego że w ogóle istnieje tendencja do tego, żeby banalizować zło. Żeby granice między tym, co dobre i tym, co złe, żeby zacierać. Na tym w gruncie rzeczy polega mentalność relatywistyczna, czyli ta, w której wszystko jest względne, także to, co dobre i to, co złe. Brak uznania winy, niechęć do uznania winy pochodzi również z woli ucieczki od potworności popełnianych przez ludzi. Otóż z trudem chcemy się przyznać, jako społeczności, jako zbiorowości, do okropnych rzeczy, których ludzkość się dopuszcza. Ich lista jest nieskończenie długa. Od wojen, od najazdów, od bitew, od podstępu, od arogancji, od krzywdy, od niesprawiedliwości, od wyzysku, od handlu ludźmi. Katalog jest tutaj niezwykle długi. Ale wypieramy to z naszej świadomości. Nie chcemy mówić, albo po prostu banalizujemy. Na drugim krańcu jest jeszcze inna postawa. Mianowicie za część zła, którego doświadcza ludzkość, chcemy oskarżać Boga. Na przykład, mówiliśmy o tym wielokrotnie, gdy chodzi o zagładę Żydów, o zagładę Ormian, gdy chodzi o walki jakieś plemienne, czy jeżeli chodzi o krzywdy masowe popełniane, jeżeli chodzi o wojnę w Syrii, choćby obecną, gdzie codziennie giną ludzie, czy na Ukrainie, to pojawia się pytanie, gdzie jest Bóg? Czy jest bezsilny? Nie jest wszechmogący? Czy nie jest dobry? Proszę zwrócić uwagę, że za to, czego dopuszcza się człowiek, oskarża się Boga. Tymczasem zło, które istnieje w świecie, to jest cena ludzkiej wolności. Wolność, jak niektórzy mówią, nieszczęsny dar wolności, ma to do siebie, że może być obrócony również przeciwko Bogu i przeciwko drugiemu człowiekowi. Więc wspominaliśmy o tym kilkakrotnie, że w tym spotkaniu z człowiekiem Bóg jest w pewnym sensie bezsilny, dlatego że musiałby odebrać nam wolność. Musiałby powstrzymać rękę zbrodniarza, musiałby nie dopuścić do jakiegoś zła, na które się ludzie zdecydowali, ale wtedy nie ma wolności. Bylibyśmy tak czy inaczej jak zaprojektowane maszyny, jak choćby współczesne komputery, które są zdolne wykonywać określone funkcje, natomiast nie są zdolne do innych funkcji. Więc dar wolności obok szans i możliwości niesie ze sobą również ogromne zagrożenie. Wracamy do sprawy winy. Otóż, jeżeli mamy o niej mówić, ją rozważać, to musimy sobie uświadomić, musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Że istnieje w świecie mroczna tajemnica zła i grzechu. Otóż istnieje w świecie zło, którego również ludzie się dopuszczają, zaciągając przez to grzech. To nie jest tak, że wszyscy chcą dobrze i nie jest tak, że wszyscy są dobrzy. I druga sprawa, w tej modlitwie pańskiej bardzo wyraźnie widoczna, ta piąta prośba zakłada jedność całej rodziny ludzkiej. Nie jest to prośba o charakterze wyznaniowym. Nie jest to prośba o charakterze konfesyjnym. Nie jest to prośba, która by ograniczała się do jakiegoś kręgu, na przykład współwyznawców. Tylko odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, niezależnie od tego, kim są, niezależnie od tego, jacy są, nawet więcej, niezależnie od tego, czego się dopuści. Nie jest to więc prośba ograniczona do własnego kręgu religijnego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego, tylko to jest prośba, która nie ma granic, nie uznaje granic, uznaje jedność wszystkich ludzi. Dlaczego wina jest ciężarem? Dlaczego wina jest czymś, co trzeba pokonać? Otóż wina jest jak rana, która jest zadana prawdzie i miłości. Otóż wina zawsze godzi w te dwa wymiary. Fałszuje rzeczywistość, nazywając na przykład zło dobrem, albo obchodząc się wobec niego obojętnie, i wina obraca się przeciwko miłości. Jedno i drugie, prawda i miłość, zostają przez zaciągnięcie winy zranione. Dlatego wina, gdy jest zaciągana, ona powoduje w świecie destrukcję, zniszczenie, nieporządek. Można by powiedzieć, że wprowadza do świata nieład, dzieli ludzi bardzo mocno. Czym więc jest przebaczenie? Odpuść nam nasze winy, inaczej przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Otóż przebaczenie to przywrócenie właściwego porządku. Przywrócenie tego, jak świat, jak ludzie powinni wyglądać. Ale przebaczenie nie następuje przez zignorowanie winy, ani przez zapomnienie o niej. Otóż winę, tak jak chorobę, trzeba leczyć. I tylko w ten sposób można ją pokonać. I po tych uwagach wstępnych przejdziemy do tego, co stanowi sedno chrześcijańskiej modlitwy, modlitwy wyznawców Chrystusa: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Otóż w tej dziedzinie każda religia ma za zadanie przywrócenie właściwego porządku. Przebaczenie to jest jeden z najtrudniejszych aspektów życia wierzących. Drodzy Państwo, nie ma chyba trudniejszej dziedziny, trudniejszego pola, w którym człowiek może zweryfikować swoją wiarę, jej siłę, jej moc, a także swój status moralny, jak właśnie przebaczenie. Umiejętność przebaczenia. Gdybyśmy usłyszeli stwierdzenie "nie przebaczę", to znaczy stajemy wobec ściany, która z całą pewnością nie jest chrześcijańska. Ale gdybyśmy również stanęli wobec deklaracji, że przebaczenie jest rzeczą łatwą, to mamy też bardzo mglisty obraz tej rzeczywistości, dlatego że przebaczenie, jeżeli naprawdę się dokonuje, to jest bardzo, bardzo kosztowne. Kosztuje nas bardzo wiele. I nad tym się zastanówmy. Popatrzmy, jaki jest biblijny, starotestamentowy obraz tej właśnie rzeczywistości. Otóż w Starym Testamencie, myślę, że ten motyw znamy dobrze, wina prowokuje do odpłaty. Znamy starotestamentowe zalecenia. Oko za oko, ząb za ząb, krzywda za krzywdę, siniec za siniec. Tam nie ma miejsca na przebaczenie. Tam jest odpłata. Jaką miarą mierzysz, taką ci odmierzą. Proszę zauważyć, że ta zasada dla nas, dla chrześcijańskiego ucha, brzmiąca brutalnie, że ona nadal rządzi światem. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Co się dzieje w całym tamtym rejonie świata. Co się dzieje w Afryce Północnej. Tam nie ma przebaczenia. Tam jest wina i kara. Zbrodnia i kara. Jak u Dostojewskiego. Ta sytuacja, to znaczy sytuacja, gdy wina pociąga za sobą zawsze odpłatę, sprawia nakręcanie się z takiej spirali zła. Ty mi wyrządziłeś krzywdę, ja ci za to odpłacę. Twoi bliscy albo ty odpłacą mi czy moim bliskim. Oni znów będą mieli to w sobie. Czy nie słyszeliśmy nieraz o tym, jak to poczucie zemsty, jak ono przenika całe pokolenia ludzi, jak dzieli plemiona, jak dzieli ludy i narody. Zemsta, odpłata. I ta odpłata często ma to do siebie, że jest znacznie mocniejsza niż to, czego człowiek doświadczył. Państwo pamiętają, temat jest teraz aktualny. Sprawa wojny. Jeżeli Niemca w Warszawie spotkało coś złego albo dopuszczono się zamachu na życie jakiejś ważnej osobistości, wtedy pod ścianę stawiano nie jednego na rozstrzelanie, nie jedną osobę, nie 10, ale kilkadziesiąt, co budziło przerażenie. Odwet był nieproporcjonalny do tego, co się wydarzyło. Jak wyglądało prawodawstwo niemieckie, narodowo-socjalistyczne w odniesieniu do Żydów na ziemiach polskich? Tylko na ziemiach okupowanej Polski. Pomagasz Żydom? Pomogłeś? To śmierć grozi nie tylko tobie, ale całej twojej rodzinie. I rodzi się problem moralny. A co, jeżeli za ukrycie jednego czy dwojga Żydów życie straciło później ojciec, matka i troje, czworo, pięcioro dzieci? Mieli prawo, żeby ryzykować? Mieli prawo poświęcać życie dzieci? To są dylematy moralne, nad którymi warto się zastanowić, ale rozwiązanie zawsze będzie gdzieś w głębi naszego serca. A więc wina i odpłata. Wina i zemsta. Nakręca się wtedy spirala, której końca nie widać. Przy czym w Starym Testamencie mamy jeszcze jeden szczegół, o którym się rzadko i niechętnie mówi. Mianowicie inaczej ta odpłata, ta zemsta wyglądała względem członków własnego narodu, a inaczej względem innych, względem obcych. I coś z tego bez przerwy obserwujemy na Bliskim Wschodzie. A mimo to w Starym Testamencie istniało pragnienie oczyszczenia z winy. Istniały modlitwy: zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim, w ogromie swej miłości zgładź nieprawość moją, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. Proszę popatrzeć, wina jest porównana do brudu, z którego Bóg może człowieka obmyć. Dlatego w Starym Testamencie i w czasach Jezusa za Jana Chrzciciela były obmycia rytualne, kąpiele rytualne, na przykład w Qumran. Kto z Państwa był i pamięta, tam są całe miejsca na kąpiele rytualne, do których wchodzono po to, żeby symbolicznie polewając się wodą, czy wchodzić do wody, obmyć z siebie brud zaciągniętej winy. Składano ofiary. Były w Starym Testamencie dwa typy ofiar. Mianowicie ofiary dobrowolne i ofiary obowiązkowe. Ofiara dobrowolna wtedy, kiedy człowiek chciał coś ofiarować Bogu i kapłanom, którzy sprawowali kult w świątyni jerozolimskiej. Ale w pewnych okolicznościach istniał obowiązek złożenia ofiary. Obowiązek zadośćuczynienia Bogu i zadośćuczynienia temu, wobec którego dopuściliśmy się winy. Innym sposobem na przezwyciężenie winy, sposobem, który i my znamy, jest jałmużna. Możemy zetknąć się z taką sytuacją na przykład, że dopuściliśmy się kradzieży, albo świadomie, albo nieświadomie. Coś jest w naszym posiadaniu. Dopuściliśmy się czegoś niewłaściwego, chcemy zadośćczynić, ale tego człowieka już nie ma. Albo nie wiemy, w jakich okolicznościach żeśmy się dopuścili. To słyszymy wtedy, to złóż jakąś ofiarę, to na biednych, na jakiś dobry cel. I to jest ta właśnie odpłata, która próbuje przywrócić zachwiany porządek. I jeszcze innym sposobem naprawienia winy jest post. Kiedy ujmuję coś sobie, swojemu ciału, także dla swojego ducha, żeby w ten sposób wyrazić skruchę, wolę naprawy i poczuć dolegliwość wejścia na drogę pokuty. To wszystko było znane w Starym Testamencie. Natomiast Nowy Testament, czyli Jezus Chrystus i Ewangelia, wnosi do tego nową jakość. Gdybyśmy chcieli tę nową jakość ująć najkrócej, to powiedziałbym tak. Winę można usunąć nie przez rewanż, nie przez odpłatę, nie przez zemstę, ale przez przebaczenie. Na drugim biegunie winy jest przebaczenie. I tego dotyczy piąta prośba modlitwy pańskiej. Przebacz nam nasze winy. Odpuść, w sensie przebacz. Przebacz, to jest stary polski język. Jako i my odpuszczamy, przebaczamy naszym winowajcom. Otóż ta piąta prośba wyraża coś, co jest najbardziej głęboko ewangeliczne. Ona wyraża nowość osoby Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Wzorem przebaczenia w tej prośbie i takim punktem odniesieniem dla przebaczenia jest sam Bóg. I tak dochodzimy do pewnego bardzo ważnego punktu, z którego chyba nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Możemy sobie bowiem pomyśleć tak. A co z tymi, którzy starają się żyć sprawiedliwie? Którzy żyją po Bożemu? Którzy unikają zła? Na przykład ludzie święci. Czy oni, czy ich też dotyczy sprawa winy? Czy ich też dotyczy ta rzeczywistość, o której mówimy? Otóż, proszę Państwa, ona dotyczy, to przebaczenie, uwolnienie od winy, dotyczy nas wszystkich, dlatego że takim podstawowym modelem, odniesieniem dla przebaczenia jest to przebaczenie od Boga, którego doznajemy wraz z Chrztem Świętym. Chrzest uwalnia nas od grzechu pierworodnego. Otóż u początków naszej chrześcijańskiej egzystencji jest przebaczenie, którego dostępujemy od Boga. W liście do Rzymian święty Paweł napisał tak. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż święty Paweł mówi tutaj językiem najgłębszej chrześcijańskiej wiary. Powiada, że chrzest, który oczyszcza nas z winy pierworodnej, stanowi współuczestnictwo w zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa. A skutkiem chrztu jest współudział w Chrystusowym zmartwychwstaniu. Zatem zauważmy, ci z nas, którzy zostali ochrzczeni jako niemowlęta i jako dzieci, dostąpili przebaczenia ze strony Boga, zanim w ogóle jeszcze uzyskali świadomość. A Państwo wiedzą też, że jeżeli chrzest przyjmuje człowiek dorosły, to taki chrzest jest poprzedzony wprowadzeniem w wiarę chrześcijańską i ten chrzest gładzi wszystkie grzechy. Zatem ktoś, kto przystępuje do sakramentu chrztu, nie idzie wcześniej do spowiedzi, nie idzie do sakramentu pokuty, bo chrzest ma wartość sakramentu pokuty, gładzi wszystkie grzechy. Słyszałem kiedyś, nie wiem czy to prawda, być może tak, w każdej plotce może trochę prawdy jest, że cyganie odkładali chrzest swoich dzieci do czasu, kiedy stawali się dorośli, po to, żeby, kiedy przyjmuje chrzest, ma, że tak powiem, otrzymuje białą kartę. Tabula rasa, zaczyna życie od nowa. Jeżeli to prawda, to byłoby to dość sprytnie pomyślane. Pod warunkiem, że w życiu tego człowieka, dziecka, potem młodego człowieka, nie wydarzy się nic takiego, co nie pozwoli mu tej szczęśliwej chwili chrztu doczekać. Ale chcę przez to powiedzieć jedno. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga przez przebaczenie, dzięki przebaczeniu, które otrzymaliśmy przez chrzest święty. Warto się zastanowić nad tą właśnie wartością, tym wymiarem chrztu, przez który, jak mówi święty Paweł, staliśmy się nowym stworzeniem. Otóż te zbawcze skutki chrztu porównuje apostoł do nowego stworzenia. A dzieje się tak dlatego, ponieważ ofiara śmierci Chrystusa oczyszcza ochrzczonych. To jest jeden wymiar Bożego miłosierdzia i Bożego przebaczenia. Wymiar, który jest dostępny, który staje się udziałem każdego człowieka ochrzczonego. Dostąpiliśmy przebaczenia ze strony Boga, więc powinniśmy stawać się narzędziami Jego przebaczenia. Ale nie tylko to. Wszyscy znamy przepiękną przypowieść o synu marnotrawnym. Ale właściwie to jest przypowieść o miłosiernym i przebaczającym ojcu. Pozwolę sobie tę przypowieść przeczytać raz jeszcze, bo ona zwłaszcza wieczorem, zwłaszcza w takiej wspólnocie jak nasza, która przypomina ten orszak uczniów Jezusa Chrystusa, ta przypowieść zabrzmi szczególnie myślę, pięknie i w sposób, który nas zbuduje. Zwrócę uwagę na jeden motyw. Powiedział Jezus: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. I teraz najważniejsze zdanie tej przypowieści, a w każdym razie jedno z najważniejszych. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał, po polsku wypatrzył go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Ojciec, tak obrazowo mówiąc, siedział przed domem i wypatrywał tej drogi w tym kierunku, w którym ten syn się udał. Wypatrywał codziennie, aż go zobaczył z daleka. Wola nawrócenia spotyka się z nadzieją na powrót. Spotyka się z przebaczeniem. To jest jeden z najpiękniejszych wersetów w Biblii, bo raz jeszcze ujrzał go jego ojciec. Wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Pięć czasowników, proszę Państwa, które kiedy czytamy, to i moglibyśmy je zobrazować, to ukażą nam powitanie i pojednanie, które trwało zapewne kilka minut. I słyszymy, widzimy te oczy ojca, które zużyte od wypatrywania. Słyszymy szloch starego człowieka, który wzruszył się na widok swojego syna. Widzimy tego ojca, który biegnie, który obejmuje swojego syna, rzuca mu się na szyję i ucałował go. Taki jest Bóg wobec nas. Takie jest Boże przebaczenie. Ten miłosierny ojciec to jest obraz Boga, który jest miłosierny i który przebacza, który nieustannie czeka, wychodzi naprzeciwko nam, który wzrusza się naszym powrotem, który nas do siebie przytula. Słowo czułość w naszych czasach jest niezwykle ważne. Obraz ojca, który wychodzi na spotkanie człowiekowi. I nie ma nikogo, kogo stawiałby poza nawiasem tego spotkania. Zatem to, do czego Jezus wzywa w tej przypowieści, to naśladowanie w miłosierdziu, którego dostępujemy od Boga. Ten obraz jest przepiękny. I ile razy przychodzi nam trudno jakiekolwiek przebaczenie, albo takie pozytywne w świetle wiary odniesienie się do doznanej krzywdy, to miejmy w pamięci ten obraz. Drodzy Państwo, nie jest rzeczą normalną. Sami o tym wiecie, jesteście rodzicami. Nie jest rzeczą normalną, że młody syn przychodzi i powiada: tata, daj mi ten majątek, który na mnie przypada. Usłyszy: jeszcze trochę poczekaj, jeszcze żyję, trochę cierpliwości. Nie jest rzeczą normalną, że ojciec jednak tę część daje. Nie jest rzeczą normalną, że ktoś zabiera tę część, która do niego przypada za życia ojca i udaje się, wszystko roztrwoni i spotyka się z czymś takim, o czym słyszymy tutaj. Otóż ta przypowieść niesie głęboką treść. Treść, która uczy nas przebaczenia. Otóż temat przebaczenia pojawia się w Ewangelii bardzo często. Ale przebaczenie, proszę Państwa, jest w tej samej Ewangelii, jest przez Jezusa bardzo mocno, konieczność przebaczenia, konieczność pojednania jest bardzo mocno podkreślona. Proszę posłuchać. W kazaniu na górze, w tym samym, w którym Pan Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz, Jezus powiedział tak: jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiarę. Nie mówi się, że składanie darów jest nieważne. Ale Jezus mówi, że umiejętność przebaczenia, dar przebaczenia i pojednania jest warunkiem składania ofiary. A więc przystąpienie do Boga wymaga pojednania się z innymi ludźmi, z braćmi i siostrami, jako warunek oddawania czci Bogu we właściwy sposób. Czyli zauważmy, istnieje kult prawdziwy, gdy oddajemy cześć Bogu pojednani z innymi ludźmi, i istnieje kult fałszywy. Tam, gdzie między ludźmi są podziały i przepaści. Popatrzmy na to, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Pomyślmy o rozmaitych formach kultu i o głębokich podziałach, które nas, Polaków, dzielą. Pomyślmy, jak jesteśmy bardzo daleko od tego ideału. Do jakiego stopnia odeszliśmy od słów nauczania, które skierował do nas Jezus. Mówimy to wszystko w przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Wydawać by się mogło na tak zwany zdrowy rozum, że nieszczęście, które wtedy się stało, powinno nas łączyć. Ból, cierpienie, żałoba, smutek nie mają barwy partyjnej, stronnictwa czy jakiegoś politycznego zaplecza. One są czymś bardzo, bardzo głębokim, głęboko ludzkim. Okazuje się, że jest inaczej. Więc jak powinny wyglądać nasze liturgie, nasze ofiary składane Panu Bogu? Może byłoby dobrze przeczytać ten fragment Ewangelii i właśnie robić sobie narodowy rachunek sumienia. Bądź co bądź przeżywany setną rocznicą uzyskania niepodległości. Znają Państwo dwuwiersz o tym wołaniu: Polska, Polska, a Bóg zza Mojżeszowego wyłonił się krzaka i mówi: Polska. Tak, Polska, ale jaka? Więc właśnie to jaka jest niezwykle ważne. I to jest, jeżeli mówimy o chrześcijańskich korzeniach, również naszej ojczyzny, to one znajdują wyraz nade wszystko w woli przebaczenia i pojednania. Równie mocno w Ewangelii zostało wyeksponowane ostrzeżenie przed brakiem przebaczenia i przed brakiem miłosierdzia. Zostało znów przez Pana Jezusa wyrażone w formie przypowieści. Znamy tę przypowieść, ale tego, co piękne, to nigdy dość przypominania. Posłuchajmy z Ewangelii świętego Mateusza. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i z całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa jego upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą. Uwolnił go i dług mu darował. Pan posunął się znacznie więcej niż on chciał. On chciał tylko prolongaty, a dług został mu darowany. Lecz sługa, gdy wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Tam było 10 tysięcy talentów. To niewyobrażalnie wielka suma. To jest to w nasze dzisiejsze dziesiątki czy setki milionów. A 100 denarów to było 3 miesiące pracy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki długu nie odda. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swojemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Odpuść nam nasze winy. Czyż i więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Otóż ta Jezusowa przypowieść o nielitościwym dłużniku jest doskonałą przypowieściową ilustracją piątej prośby modlitwy pańskiej. Nie możemy być tacy jak ów nielitościwy dłużnik. Dostąpiliśmy od Boga nieustannie przebaczenia. Przebaczenia, które jest bezgraniczne, nieogarnione, wielkie. Zarówno przez odpuszczenie grzechu pierworodnego, jak i przez odpuszczenie tych wszystkich grzechów, win, które zaciągamy, których się dopuszczamy. Wobec tego trzeba nam, jesteśmy zobowiązani do tego, byśmy byli narzędziami tegoż samego miłosierdzia względem innych. Powtórzmy więc to pytanie z samego początku naszej refleksji. A co, jeżeli my nie odpuszczamy naszym winowajcom, to co wtedy? Co wtedy, jeżeli ktoś ma w sobie nieprzebaczą? Otóż są, proszę Państwa, sytuacje, gdy przebaczenie przychodzi szczególnie trudno, gdy wydaje się wręcz niemożliwe. Spotkałem kiedyś taką sytuację, miałem do czynienia z taką sytuacją, wspominałem o tym raz i drugi, podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. W pielgrzymce brała udział kobieta, to było dobrze ponad 20 lat temu, w latach 90., której mąż został potwornie oskarżony, prowadził sklepik pod koniec lat 40., 50. w czasach stalinowskich. Został aresztowany, był ciężko przesłuchiwany i został zabity. I ona znała prześladowcę. Wiedziała, kto dopuścił się tej zbrodni. Nigdy potem nie wyszła za mąż, nie zdążyli mieć dzieci, miała w sobie potworną żądzę takiego zemsty nie, bo nawet nie chciała się mścić, tylko nosiła to w sobie jak ciężar, który ją wyniszczał. Byliśmy w Ziemi Świętej. Ona tak chodziła z miejsca na miejsce i widać było, że mocno, bardzo mocno to przeżywa. I podzieliła się ze mną tym swoim ciężarem. I wtedy powiedziałem jej coś, co bym powiedział również i sobie. Mianowicie mówię do niej, że jutro będziemy na Kalwarii. Wejdziemy na Kalwarię, będziemy widzieli przed sobą miejsce krzyża i że to jest jedyne miejsce na świecie, które może ją uleczyć. Że jedyne miejsce na świecie, w którym ona może ten ciężar tej woli zemsty, tego braku przebaczenia, tego odwetu, tego poczucia krzywdy, które ją wewnętrznie wyniszczało, że może z siebie zrzucić. I nazajutrz byliśmy na Kalwarii. Tak się złożyło, że sprawowałem bardzo rano mszę świętą. Poszliśmy z tą całą grupą. I drodzy Państwo, ta kobieta tam na miejscu krzyża po wielu, wielu latach, to było ponad 40 lat nieustannej walki ze sobą, ta kobieta odzyskała równowagę i zdrowie. Wobec tego, jeżeli ktoś doświadczył krzywdy tak wielkiej, że trudno mu przychodzi przebaczyć, to odpowiedź jest tylko jedna. Krzyż. Popatrz na krzyż. I czy wtedy będziesz w stanie powiedzieć, nie przebaczę. Weź do ręki Chrystusowy krzyż. Popatrz na Chrystusa na krzyżu i usłyszysz, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Drodzy Państwo, nie ma innej religii, nie ma innej wiary, która niosłaby ze sobą taki właśnie potencjał przebaczenia. Do dzisiaj w judaizmie, w islamie, w innych religiach u niewierzących wygląda to zupełnie inaczej. A my? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Otóż siła tych słów zależy od naszego przywiązania do krzyża. Od naszej wiary w uzdrawiającą moc krzyża. Więc wobec krzywdy, wobec winy, którą ktoś zaciągnął wobec nas, nie ma innej odpowiedzi niż przebaczenie osiągane przez pomoc, która pochodzi z krzyża. I nie ma innej, skuteczniejszej odpowiedzi niż ta. Otóż przebaczenie, ponieważ odnosi się do skutków doznanego zła, to gdy to zło było wielkie, gdy ktoś nas bardzo skrzywdził, wtedy przebaczenie bardzo dużo kosztuje. Ja myślę, że do przebaczenia najbardziej pasuje obraz mielenia ziarna. Państwo wiedzą, że gdy zbieramy zboże z pola, to ono jest w kłosach, trzeba je wymucić. Następny etap to odrzucenie plew i odrzucenie ziarna. Ale nie jest tak, że ziarno, dla ptaków tak, ale dla ludzi nie, nie jest tak, że ziarno jemy takie, jakie ono jest. Tylko potrzebny jest młyn. I z tego ziarna powstaje mąka. I ona dopiero będzie dobra na chleb. Coś podobnego jest z przebaczeniem. Otóż doznaną krzywdę, doznane zło, doznane upokorzenie, doznane cierpienie trzeba w sobie przemielić, tak jak to ziarno. Ono to musi kosztować i to jest trudny proces. Dlatego, że to ziarno zostaje skruszone całkowicie i z tego wyłania się coś nowego, mimo że jest zarazem to samo. Zatem umiejętność przebaczenia skutkuje odnową człowieka, jego oczyszczeniem i odnowieniem. Umiejętność przebaczenia to tak jak zrzucenie z siebie owego ciężaru, jak poczucie się lżej. Ponieważ jednak możemy przebaczenie porównać również do leczenia, to dobrze wiemy, że istnieją granice w leczeniu. Nie wszystko da się uleczyć, i zwłaszcza bez Bożej pomocy. Dlatego w tej piątej prośbie modlitwy pańskiej bardzo potrzebny, niezbędny jest Bóg i Jego moc. Otóż w umiejętności przebaczenia najbardziej naśladujemy dobroć Bożą. A zwróciwszy uwagę na to, co powiedzieliśmy o oczyszczającej mocy krzyża, to możemy powiedzieć, że wielką winę, którą inni zaciągnęli wobec nas, my możemy pokonać, proszę Państwa, tym skuteczniej, im jesteśmy bardziej, głębiej we wspólnocie z Chrystusem. Człowiek, który przebaczył, jako i my przebaczamy naszym winowajcom, ten człowiek może ufnie zwracać się do Pana Boga, bo wie, że zadbał o fundament, na którym może skutecznie wznosić budowlę swojego życia. Ta prośba więc, już na sam koniec, podobnie jak wszystkie inne prośby modlitwy pańskiej, ona jest głęboko chrystologiczna. Ona naśladuje Chrystusa. Chrystus wołał z krzyża: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I my te słowa bierzemy jako własne. Jest to jednocześnie wezwanie do ustawicznej wdzięczności Panu Bogu, że stale nas oczyszcza. I jest to również pociecha, że w tym, co trudne, a trudne jest znoszenie niesprawiedliwych oskarżeń, trudne jest znoszenie krzywdy, trudne jest znoszenie niesprawiedliwości, trudne jest znoszenie oszczerstw, trudne jest znoszenie braku wdzięczności. Wszystko to jest bardzo trudne. Ale żebyśmy mogli się z tym uporać, to pamiętamy, że nie jesteśmy zdani na samych siebie. Że akurat w tej dziedzinie naszego życia mamy nie tylko wzór do naśladowania, ale i tego, który daje nam moc i uzdalnia do przebaczenia. A więc im większe przebaczenie i im więcej przebaczenia, to tym głębsze uzdrowienie staje się naszym udziałem. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Nie znaczy bagatelizować to, co było trudne. Przebaczyć znaczy przezwyciężyć, pokonać. Zło dobrem zwyciężaj. I to jest również inna kwintesencja, inna synteza piątej prośby modlitwy pańskiej. Tyle na temat tej prośby. Drodzy Państwo, na kolejną konferencję zapraszam w drugi poniedziałek maja. Będzie to nasza przedostatnia konferencja. Ostatnia będzie w czerwcu, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Natomiast 14 maja, zapraszam bardzo serdecznie, będziemy rozważali ostatnio często dyskutowaną prośbę i nie wódź nas na pokuszenie. To będzie przedmiotem naszej refleksji. Natomiast dzisiaj jeszcze, kto z Państwa ewentualnie chciałbym, zapowiadałem to miesiąc temu, jest trzeci tom rozmów, książka zatytułowana Prawda, Chrystus, Judaizm. Proszę Państwa, powiem krótko. W tej książce znalazła wyraz wiedza gromadzona przez długie lata. Znalazły wyraz doświadczenia w spotkaniu i z wyznawcami innych religii i wewnątrz własnego kościoła. i znalazły wyraz takie głębokie, osobiste przeżycia. Gdzieś tam w rozdziale trzecim zwłaszcza, którego napisanie przychodziło mi najtrudniej, mowa, rozmowa na ten temat przychodziła najtrudniej, jest również i wzmianka o państwie, o naszych konferencjach biblijnych. Wzmianka w kontekście, za który jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Więc bardzo dziękuję. Pomodlimy się na koniec. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu kochana, naszymi prośbami, pracnikami, potrzebami. Pochwalony Jezus Chrystus.